Thank you very much for this introduction. As we have mentioned, it's been very serious in Ephesians. So if you've got Bibles with you, please can you open Ephesians 5. We looked at the first three chapters of Ephesians. We saw that Paul teaches about who a Christian is, what the church is, how great is the grace and the power and the wisdom of God in the church. And from chapter 4 to 6, Paul talks about how Christians should live.
And he got through to chapter 5.
I zobaczyliśmy tam, że Paweł wzywa
świętości. And we saw that Paul is calling the Ephesians to holiness.
Że wzywa ich do posłuszeństwa w postępowaniu.
That he's calling them to obedience in their behavior.
I tak jak Tomek zauważył, to składa się z kilku elementów.
And as Tomek noticed, it's there are a few elements to this.
Jednym z nich jest zdejmowanie starych szat.
One of them is to cast off old things, to take off the old clothes.
Starej tożsamości, starego postępowania.
Old identity, old behavior.
Drugim jest przemiana umysłu.
The second step is to the change of mind, the change of your understanding.
To jak patrzymy na rzeczy,
how
to
we see things.
Czym się karmimy, co oglądamy, co słuchamy.
What we feed ourselves with, what we watch, what we do, what we read.
I kolejnym elementem trzecim było nałożenie nowych szat, nowej tożsamości i nowego postępowania.
And the third step was to put on the new identity, new behavior, new ways.
I chciałbym też zacząć od tego, co Tomek podkreślił tydzień temu, czyli uświęcenie, ten proces odbywa się nie naszą siłą.
But I wanted to underline that this process of becoming more holy is not because of our power.
Ale odbywa się z naszym aktywnym udziałem.
But it takes place with our active involvement.
Więc dzisiaj będziemy patrzeć na wersety od 5 do w zasadzie 21.
So today we're going to look at Ephesians 5 verse 5 to 21.
I zobaczymy, że Paweł dalej kontynuuje temat świętości.
And we'll see that Paul continues the topic of holiness.
Być może chciał jakby pogłębić to rozumienie Efezjan.
I think he wanted to deepen the understanding of the Ephesians.
Być może uważał, że jest ryzyko, że nie zrozumieli powagi tego jeszcze.
Perhaps he thought that they didn't understand how serious this all was.
W takim czy innym wypadku Paweł postanawia dać takie dodatkowe motywacje dla Efezjan, dla czytelników.
Dlaczego? Whichever it was, Paul wants to give extra motivation for the readers.
Które mają nas właśnie zmotywować do dążenia do świętości.
That will motivate us towards seeking holiness.
I zanim jeszcze przeczytamy ten pierwszy fragment,
before we read the first passage,
chciałem tylko wspomnieć o czymś, czym też zamknę.
I wanted to mention something which I will also close with.
Że nasze uświęcenie i oczyszczenie nas z grzechu,
that our sanctification, the cleansing of us from sin,
jest i było zawsze planem Boga.
Was always the plan of God.
Nawet jak popatrzymy na Stary Testament i na to, jak Bóg zapowiadał nowe przymierze przez proroków.
Even when we look at the Old Testament and how the new covenant was announced by the prophets,
znajdziemy takie wyrażenia jak przygotuję sobie lud, który będzie postępował sprawiedliwie.
We see such phrases as I will prepare a people for myself who will act righteously.
Włożę w nich nowego ducha.
I will put a new spirit in them.
Dam im nowe serce, nowe pragnienia.
I'll give them a new heart, new desires.
Więc widzimy, że był to od zawsze plan Boga i jest to też obietnica Boga, że to, co sobie, że to, co zdecydował, On dokona w nas.
And we can see that it's always been God's plan, and it's actually the promise of God as well, that what He said, He will do in us.
Jeszcze się nie zdarzyło, żeby obietnica Boga zawiodła i tak samo nie będzie w tym wypadku.
And it's not unheard of that what God promises would not come through, and in this case, it's also true.
Więc przejdźmy do tych motywacji i przeczytamy na razie tylko werset 5, 6 i 7.
And so let's go through to these motivations and then start off with reading verses 5, 6 and 7.
albo w zasadzie ja przeczytam od trzeciego może, żeby tak lepiej wejść w ten temat.
But for context's sake, I'm actually going to start from verse 3.
A nierząd i wszelka nieczystość albo chciwość niech nie będą nawet wśród was wspominane, jak przystoi świętym. Także sprośność, niedorzeczne gadanie i nieprzyzwoite żarty, ale raczej dziękczynienie. Bo wiecie o tym, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusa i Boga. Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo z powodu tych rzeczy przychodzi gniew Boga na synów nieposłuszeństwa. Nie bądźcie więc ich wspólnikami.
But among you there must not even be a hint of sexual immorality or any kind of impurity or of greed, because these are improper for God's holy people. Nor should there be obscenity, foolish talk, coarse joking, which are out of place, but rather thanksgiving. For this you can be sure, no immoral, impure or greedy person, such a person is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Let no one deceive you with empty words, for because of such things, God's wrath comes on those who are disobedient. Therefore, do not be partners with them.
Więc widzimy tutaj, że Paweł motywuje Efezjan, przypominając im, że te grzechy, te złe uczynki, które kiedyś robili może.
So we see that Paul is motivating the Ephesians that those things that perhaps they used to do, the bad deeds,
budzą gniew Boga.
They actually arouse the wrath, the anger of God.
Czemu Paweł motywuje czytelników gniewem Boga?
So why would Paul motivate his readers with the anger of God?
Szczególnie, że to są w jego mniemaniu ludzie zbawieni, bo widzieliśmy to w poprzednich rozdziałach.
Especially seeing that it's clear that these are saved people, which we saw in previous chapters.
Myślę, że to wynika z tego, czym jest grzech i kim jest Bóg.
And I think it comes from what is sin and who is God.
I to jest bardzo obszerny temat i nie wejdziemy w niego może wystarczająco głęboko dzisiaj.
And so it's a huge topic, but and I don't think we will be able to cover the whole thing today.
Ale grzech, czyli nieposłuszeństwo, bunt wobec Boga, który jest Stwórcą, tak jak dzisiaj słyszeliśmy, który dał nam życie.
So sin against the Creator, against the one who's given us life, as we heard today, against a rebellion against Him.
Jest przestępstwem, jest złem.
It is wrong, it is bad, it's not something that He wants.
I Bóg
God
jest sprawiedliwy i święty.
And God is just and He is holy.
Jest święty, więc grzech jest czymś całkowicie sprzecznym z jego charakterem.
He is holy, he is righteous, which means that sin is completely at clashes with his character.
Więc ten gniew jest rezultatem tego, że Bóg jest całkowicie czysty, święty, on nie ulega pokusom, nie jest niemoralny.
So this anger is because God is completely holy, completely clean. He never gives into temptation. He lives in perfection.
I myślę, że to jest też taka nadzieja i pociecha dla nas wierzących.
And I think it's actually an encouragement for us believers.
Że wiemy, że choćby nie wiem, co się działo, służymy dobremu Bogu.
That whatever happens around us, we know that we serve a good God.
Bo to jest sedno jego charakteru. On nie skrzywdzi nas, on nie zrobi czegoś, co wyrządziłoby nam jakieś zło.
Because it's a central feature of his character. He's never going to do something which will be evil for us, towards us.
I nie mówię o rzeczach. Nie mówię o tym, czy coś jest przyjemne, czy nieprzyjemne. Mówię, czy coś jest dobre, czy złe.
So I'm not talking about things which might be pleasant or unpleasant. That's a different story. But I'm talking about things that are good for us or things that are bad for us.
I druga rzecz, którą wspomniałem, Bóg jest sprawiedliwy.
And the second thing is God is just.
Przestępstwo musi zostać ukarane przez sprawiedliwego Boga.
And any crime has to be judged justly by a just judge, right?
Gdyby Bóg nie miał tego gniewu na grzech, to wtedy nie byłby uczciwym sędzią.
If God did not have this anger towards sin, he would not be an honest judge.
Więc chcemy zwrócić jeszcze uwagę, że Paweł mówi, że te osoby nie mają dziedzictwa w Królestwie Chrystusa i Boga.
So I wanted to bring attention to the fact that these people will have no inheritance in the kingdom of Christ and of God.
Więc widzimy tutaj też taką jakość Królestwa Bożego.
So we also see the quality of the kingdom of God.
Nie ma w nim zepsucia, nie ma w nim grzechu, zła.
There's no sin in there, there's no wrong, there's no evil.
I jest taki piękny werset w Objawienia 21:4.
There's a beautiful verse in Revelation 21:4.
To jest już To jest przedostatni rozdział objawienia i już wszyscy święci są z Bogiem w Królestwie Bożym.
It's the second last chapter of Revelation and all the saints are together with God already.
I jest napisane: i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani bólu.
And it says that let me just go there. It says that God will wipe away every tear from their eye and there will be now I can read it. He will wipe away every tear from their eyes. There will be no more death, no mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away.
I znowu, ja myślę, że to jest coś wspaniałego dla nas, że możemy oczekiwać królestwa, w którym nie będzie krzywdy, nie będzie bólu, nie będzie ranienia siebie.
And I think it's an incredible thing that we can expect, that we can actually be in God, with God one day in complete holiness and righteousness. There'll be no tears, there'll be no suffering, there'll be no pain, there'll be no evil.
Właśnie dlatego, że Bóg nienawidzi zła, nienawidzi grzechu i usunie to.
Because of the fact that God hates evil and he will remove evil.
Chciałbym też przeczytać werset z pierwszego listu Koryntian 6:10.
I wanted to read 1 Corinthians 6:10.
Bo to jest taki bardzo podobny werset do tego, który przeczytaliśmy w Efezjan.
Because it's very similar to the verse we read in Ephesians.
Ale ma taką bardzo dobrą nowinę, że tak powiem, brzydko doczepioną do tego wersetu.
But it adds something to it as well.
Ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego.
Nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God.
I żeby wam pokazać, że Paweł nie mówi do wierzących ludzi, że oni są obiektami gniewu.
So just to show you that Paul is not speaking to believers that they are the objects of God's wrath.
Przeczytam kolejny werset, czyli 11. A takimi niektórzy z was byli, lecz zostaliście obmyci, zostaliście uświęceni, zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga.
I'll read the next verse to show you that this is what they used to be, but they no longer that. And that is what some of you were, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God.
Więc krótko mówiąc, ta motywacja może być streszczona w ten sposób.
And so this motivation here can be summarized as follows.
Chociaż wy już nie jesteście obiektami gniewu Bożego.
You are no longer the objects of God's anger.
To nie róbcie tych rzeczy, które budzą odrazę tego, którego kochamy.
But because of that, please don't do things which you know are absolutely despicable to God. He hates them.
Raczej gniew Boży powinien powodować w nas taką wdzięczność, że jesteśmy zbawieni od Niego.
Actually, God's anger should release in us this thankfulness that we are saved.
Bo o to chodzi w Ewangelii, że kiedy odwracamy się od swojego starego życia, od naszych grzechów.
Because this is what the good news is all about. When we turn away from our old life, from our sin.
Jeżeli zwracamy się w stronę Jezusa i uznajemy, że jest synem Boga.
When we turn towards Jesus and we acknowledge that he is the Son of God.
I że zbawienie jest tylko w nim.
And that salvation is only in him.
To Biblia mówi, że ten gniew dosłownie nas ominie.
And the Bible says that this anger will literally pass over us.
Będziemy zbawieni, będziemy jak Noe był bezpieczny w arce podczas potopu.
We will be like Noah was safe in the ark during the flood.
Albo jak Izrael był w ziemi Goszen, kiedy na miasta egipskie spadały plagi.
And all how Israel was safe in Goshen in the area of Egypt while the rest of Egypt experienced very severe plagues.
Albo nawet jeszcze bardziej, jak Izrael siedział w swoich domach i spożywał baranka paschalnego.
Or even more significant, as the Israelites were sitting in their houses and eating the Passover lamb.
I niszczyciel przechodził ulicami Egiptu i zabijał wszystko to, co było pierworodne.
And the destroyer went through the whole of Egypt and in every house he killed all the firstborn.
Ale domu Izraelitów, którzy zaznaczyli swoje drzwi krwią baranka, nie ruszył, ominął je.
But the door frames of the Israelites that were marked, painted with the blood of the lamb were passed over. He passed over those walls, those houses.
Dobrze, więc zanim jeszcze przejdziemy do kolejnej części, chciałem na chwilkę tylko się zatrzymać przy wyrażeniu z wersetu 6 w Efezjan. Gdzie Paweł mówi: niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowami.
Let no one deceive you with empty words.
Są dwie teorie, o co chodzi tutaj Pawłowi.
There are two main theories of what Paul is talking about here.
Może chodzić o to, żebyśmy nie byli zwodzeni do myślenia, że Bóg nie będzie właśnie karał grzechów.
So first of all, we must not be maybe deceived that God will not judge sin.
Że ujdzie to na sucho, tak jak się mówi potocznie.
That everything's going to be fine, we can just carry on sinning.
Albo może tu chodzić o to Pawłowi, żebyśmy nie byli zwodzeni do robienia tych rzeczy.
And so that's obviously not true, but also we must not be deceived that we are encouraged to do these things somehow.
Żebyśmy, tak jak mówi w wersecie 7, nie byli wspólnikami takich działań.
So that we are not partners with people who do this.
Więc tym Paweł motywuje Efezjan, żeby dążyli do świętości.
So this is how Paul motivates the Ephesians to become more, to become holy.
I od wersetu 8, co teraz zaczniemy czytać, Paweł przechodzi do kolejnego punktu.
And in verse 8 Paul makes another point.
To przeczytajmy może do wersetu 14.
So let's read until verse 14.
Byliście bowiem niegdyś ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości, bo owoc światłości jest we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie, badając to, co podoba się Panu. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej strofujcie. O tym bowiem, co się u nich pokryjomu dzieje, wstyd nawet mówić. A wszystko to, gdy jest strofowane, przez światło staje się jawne. To wszystko bowiem, co ujawnia, jest światłem. Dlatego jest napisane, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus.
For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light, for the fruit of light consists in all goodness, righteousness and truth. And find out what pleases the Lord. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. It is shameful even to mention what the disobedient do in secret, but everything exposed by the light becomes visible, and everything that is illuminated becomes a light. That is why it is said, wake up, sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you.
Więc drugą motywacją Pawła jest to, że jesteśmy dziećmi światłości i nie powinniśmy już robić tego, co robią ludzie w ciemności.
And so the second motivation of Paul is that we are now children of light, and therefore we mustn't do the things that the children of darkness do.
I rozumiemy, mi się wydaje, co to jest światłość, co to jest ciemność, że to jest coś dobrego, coś złego.
And I think that we can understand the metaphor that's drawn here, light is something good and darkness is something bad.
Ale Paweł, musimy pamiętać, był ekspertem biblijnym, więc kiedy on używa tych pojęć, on je rozumie w sposób biblijny.
So we must remember that Paul was a very, very good expert when it came to scripture, and when he used these words, he used them in the full biblical sense.
Więc zobaczmy szybko, czym jest światłość i ciemność w Biblii.
So let's look very quickly what light and darkness stands for in the Bible.
I troszeczkę Carissa mi zaoszczędziła czytania wersetów, bo powiedziała dzisiaj, że Bóg jest światłością.
And Carissa saved me from reading one verse because she said that God is light.
Więc może tylko tak można sparafrazować to i 1 Jana 1:5.
So in 1 John 1 verse 5.
Jan mówi, Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności.
It says that God is light and there is no darkness in him.
I Jezus tak samo w Ewangelii Jana w rozdziale 8 powiedział, ja jestem światłością świata.
And the same in John 8, Jesus said that about himself, I am the light.
Więc Bóg i Jezus są światłością.
Obviously God, Jesus are the light.
Ale światłość to też coś więcej niż tylko osoba Boga, to jest też to, co od niego pochodzi.
But light is more than just the person of God, these things that come from him.
I też może tylko jeden werset byśmy przeczytali z Psalmu 119.
Maybe we just read one verse from Psalm 119.
To będzie werset 105.
And it's going to be verse 105.
Gdzie jest napisane, Twoje słowo jest pochodnią dla moich nóg i światłością na mojej ścieżce.
And it says, your word is a lamp for my feet, a light on my path.
Więc widzimy, że nie tylko Bóg, ale Jego Słowo też są światłością.
And we see that it's not only God, but actually His living word too, which is the light.
I w tym samym psalmie jest werset 130.
And in the same psalm is verse 130.
Gdzie jest napisane, początek Twoich słów oświeca i daje rozum prostym.
The unfolding of your words gives light. It gives understanding to the simple.
Więc światłość to sam Bóg, Jego Słowo.
So the light is referred to as God Himself, His Word.
Poznanie Jego Słowa.
Getting to know His Word.
Rozumienie.
And understanding.
I analogicznie ciemność będzie przeciwieństwem tych rzeczy.
And in a parallel way, darkness will be all the opposite of all these things.
Więc jest to brak znajomości Boga.
So it's the lack of knowledge of God.
Brak poznania Jego słowa, Jego charakteru, Jego dróg.
It's not knowing His word. It's not knowing His ways. It's not knowing who He is.
Dobra, przeczytam jeden werset. Żeby tylko to potwierdzić.
Just to confirm that.
I to będzie może z poprzedniego rozdziału Efezjan, czyli 4, 17, 18.
So from Ephesians 4, 17 and 18.
To więc mówię i zaświadczam w Panu, abyście już więcej nie postępowali tak, jak postępują inni poganie w próżności ich umysłu, mając przyćmiony rozum.
And so I tell you this and insist on it in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do in the futility of their thinking. They are darkened in their understanding.
To jest właśnie po angielsku jest lepiej przetłumaczone, że to słowo przyćmiony po prostu oznacza taki pokryty ciemnością.
So the word in English is very clear here. It says darkened.
I czytając dalej, mamy rozwinięcie tego.
And we have more of us.
Obcy dla życia Bożego.
Separated from the life of God.
Z powodu niewiedzy.
Because they don't understand, they don't know.
Która w nich jest.
Because of the ignorance that is in them.
Więc jest to brak znajomości Boga, brak wiedzy o Nim, brak poznania Go.
So it's not knowing God, it's not being in a relationship with Him, it's not knowing about Him either, His ways.
Więc kiedy Paweł mówi, że my jesteśmy dziećmi światłości,
so when Paul says that we are the children of light,
chodzi mu po prostu o to, że my znamy Boga, mamy relacje z Nim, wiemy, jaka jest Jego wola, wiemy, jakie są Jego drogi.
So he talks about the fact that we are the children of God. We know who He is. We know His ways. We know how to live.
Więc nie róbmy czegoś, co wiemy, że nie podoba mu się.
So let's not do something which we know very clearly that He doesn't like.
Potem w 13 wersecie tego naszego fragmentu z Efezjan.
So in verse 13 of our fragment, of our passage,
Paweł też zaczyna mówić o roli światła i mówi, że światłość ujawnia.
And he talks about the role of light and he says that light makes things visible.
Myślę, że chodzi tutaj o to, że światłość pokazuje rzeczy takimi, jakie są.
And when it illuminates, it shows things that shouldn't be the way that they are.
Kiedy znamy Boga i Jego słowo i na przykład zgrzeszymy, to wiemy, że zgrzeszyliśmy.
When we know God and His word and we sin, we know that we have sinned.
I wiemy w pewnym sensie, co jest dobre, co jest złe.
And so we can tell what is right and what is wrong.
I to nie jest jakiś ciężar dla nas, który Bóg nałożył, żebyśmy cały czas widzieli swoje potknięcia.
And it's not some horrible heaviness that God has placed over us so that we can constantly see all the wrong that we are doing.
Ale raczej jest to dar.
But actually it's a gift.
I to jest dar, ponieważ widząc nasz grzech, możemy go wyznać Bogu.
Because seeing our sin, we can actually confess it to God.
Gdybyśmy byli w ciemności, gdybyśmy nie wiedzieli, nie wyznawalibyśmy swoich grzechów Bogu.
If we continued in darkness, we didn't know about these things, we wouldn't even know what, you know, we wouldn't be able to change those things.
I na przykład w pierwszym liście Jana 1:9.
And in the first chapter of in the first letter of John, chapter 1, verse 9.
Jest taki piękny werset, że jeśli wyznajemy nasze grzechy.
There's a wonderful verse that says, if you confess your sins,
które najpierw oczywiście musieliśmy zobaczyć przez światłość.
Well, those sins would have had to be exposed to us. We would have to see them in order to be able to confess them.
Więc kiedy je wyznajemy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy.
God is just and faithful.
Aby nam przebaczyć grzechy.
To forgive those sins.
Ale nie tylko, bo jest napisane jeszcze i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości.
But it also says that he will cleanse us from all darkness.
Więc znowu wspaniała obietnica Boga, że nie tylko nam wybaczy grzechy, ale jeszcze pomoże nam, żebyśmy nie powtarzali ich w kółko.
So the wonderful promise of God is not just that he will actually show us that we sin, which is good in itself, but actually that he will help us not to sin again.
I czym ta obietnica jest jakby potwierdzona, zaświadczona?
And so how is this promise confirmed?
Nie czymś, co my robimy, ale tym, że Bóg jest wierny i sprawiedliwy.
It's not something that we do, but the fact that God is faithful and He is just.
Chciałbym jeszcze dodać, że światłość jako dar.
And I wanted to say that light as a gift
nie różni się w tym sensie od innych darów.
It's not different from other gifts,
że ona także jest dla innych, tak samo jak i dla nas.
That it's also for others, not just for ourselves.
To nie jest tylko po to, żebyśmy my widzieli coś więcej.
It's not just so that we may know more.
Bo Paweł tutaj mówi, że to, co światłość ujawnia,
because Paul says that what the light reveals,
staje się jawne.
It becomes visible.
Jeżeli uznajemy, że ludzie dookoła nas w świecie są w ciemności.
So if we are in a world in a particularly dark place with people around us,
to nasza obecność w tym świecie, nasze świadectwo, nasza postawa,
our presence in that situation, our testimony, our attitude,
jest takim światłem dla nich. Oni nie mają innego źródła, żeby zobaczyć tą światłość.
Is a light for them. They have no other way of being able to see light except through us.
Więc jest taki fajny werset w Ewangelii Mateusza.
There's a wonderful verse in Matthew,
gdzie też będziemy tylko parafrazować może, gdzie Jezus mówi, że o nas, o wierzących, że jesteśmy światłością świata.
Where Jesus says to the believers, you are the light of the world.
I on mówi, że niech wasza światłość świeci przed ludźmi.
And he says, let your light shine before people,
aby widzieli wasze dobre uczynki.
So they may see your good deeds,
i wielbili Ojca w niebie.
And praise the Father in heaven.
Więc światłość w nas może być darem dla innych, mogą zobaczyć więcej.
So the light in us can actually be a gift from God, which so people can see more.
Mogą przez to dojść do poznania Boga i do uwielbienia Go.
And through that they can get to know God and actually to worship Him too, to give Him glory.
Także podsumowując tą motywację Pawła, wydaje mi się, że jest to oczywiste dla nas.
So in this particular motivation, I think it's obvious for us,
że mając ten dar poznania Boga i relacji z Nim, nie powinniśmy postępować wbrew temu.
That when we have that gift of knowing, that gift of being able to do these things, we shouldn't do them.
A kiedy upadamy, mamy obietnicę od Jana spisaną, że Bóg wybaczy nam i oczyści nas z naszych upadków.
And we have that in John 1 John, that he will cleanse us from our sins. He will show us and cleanse us from our sins.
I może szybko przejdziemy do kolejnych wersetów.
Maybe we can go to more verses.
Teraz to będzie werset 15, 16 i 17.
So these are verse 15, 16, 17.
Uważajcie więc, żebyście postępowali rozważnie, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy, odkupując czas, bo dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozumnymi, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pana.
Be very careful then how you live. Not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is.
To jest kolejna zachęta od Pawła, aczkolwiek wiąże się mocno, jak słyszycie na pewno, z poprzednią.
So you can see that this particular promise or this particular motivation is also linked to the previous one.
Bo ta światłość, to poznanie sprawia, że mamy rozumienie rzeczy, mądrość.
So this light, this illumination means that we have an understanding of the subject, we have wisdom.
I Paweł tutaj mówi, że powinniśmy postępować w zgodzie z tą mądrością.
And Paul says that we should act according to the wisdom that we have gained.
Ale chciałbym zwrócić uwagę na dwa takie stwierdzenia Pawła.
I wanted to pay attention to two particular things that Paul says.
Pierwsze z nich to jest z wersetu 15, kiedy mówi: uważajcie więc.
So the first one is when he says be very careful.
Więc widzimy tutaj, że Paweł zakłada naszą intencjonalność.
So we see that Paul is talking about our intentionality, the way that we intend to do things.
Bo uważanie to jest jakaś aktywność, trzeba być czujnym, trzeba ogarniać, że tak powiem, sytuację dookoła nas. To jest bycie uważnym.
Being very careful means that you are constantly looking around you, constantly alert, not switched off.
Więc Paweł nie mówi, żebyśmy siedzieli na kanapie i nic nie robili, ale że jest jakaś aktywność do zrobienia w procesie uświęcenia.
So Paul says, well, it's not just you sitting on a sofa in the process of being made holy and just doing nothing. No, there's an alertness and a paying attention.
I to nie jest jedyne miejsce, gdzie Paweł wzywa nas do działania.
It's not the only place where Paul is calling us to action.
Na przykład w liście do Kolosan pada takie stwierdzenie: umartwiajcie więc wasze członki.
And for example in the letter to the to Colossians it says put to death the members of your body.
Więc dla mnie brzmi to jak zdecydowanie jak jakaś aktywność, umartwianie.
It certainly says when you put something to death you certainly have to, you know, kill it.
Inne stwierdzenie z tego samego listu: odrzućcie to wszystko.
And then the same letter it says cast off all these things.
Więc znowu odrzucanie To jest jakaś aktywność, coś musimy odrzucić.
When you cast something off, it's an activity. You're actually doing something.
To co mówił Tomek o zdejmowaniu tych starych szat.
It's what Tomek said about taking off the old.
Nie nakładamy nową szatę na starą, tylko najpierw zdejmujemy starą.
We don't put a new cloak over the old. We actually take the old one off first, and then we're ready to put on the new one.
Do Tymoteusza Paweł pisze: uciekaj od tego wszystkiego, chodzi mu o grzech, a dąż do sprawiedliwości.
And to Timothy says, flee all these things, especially sexual immorality, but he says, and pursue what is right.
Więc uciekanie dla mnie brzmi jak jakaś aktywność.
And actually running away is also an activity. You actually have to run away.
I znowu pożyczę od Tomka z zeszłego tygodnia.
And I want to borrow more from Tomek from last week.
Kiedy mówił o tym, żeby uważać, co oglądamy, co słuchamy, w jakich okolicznościach i z kim spędzamy czas.
And when he said, you know, pay attention to what you look at, pay attention to what you listen to, pay attention to who you spend time and what the environment is that you're doing that in.
Bo to ma wpływ na nasze myślenie i postępowanie.
Because that will have a huge influence on our thinking and on our actions.
Więc to jest ta aktywność, a drugie stwierdzenie, na którym się zatrzymałem.
So that's activity, that's something that you have to do something about. And the second thing that I stopped at.
To werset 16, odkupując czas.
And it's the thing about making the most of every opportunity.
I nawet mówiłem Dorocie w domu, że zastanawiałem się nad tym, bo przecież każdy z nas ma czas. Może mało, ale mamy czas.
So I was speaking to Dorota at home and we were saying, well, everyone of us has time. Some of us have little time, but we all have time.
I nie rozumiałem tego pojęcia odkupujcie czas.
And I didn't sort of understand this thing, make the most of every opportunity.
Tak.
Or redeem time. Mm-hmm. Redeem time,
tak.
That's what it actually says.
Tutaj pada słowo właśnie, które zakłada jakąś transakcję.
So it's actually like a transaction that Paul's the Greek in here means redeem time, buy it back, you know?
I natrafiłem na taką wypowiedź bardzo mądrego człowieka.
And I came across a very wise man's writings,
którą tylko sparafrazuję.
So which I'm only going to paraphrase.
I on powiedział tak.
And he said this.
Świat i kultura, w której żyjemy,
the world and the culture that we live in,
jest w taki sposób zorganizowana,
is organized in such a way,
że mamy wszędzie dookoła nas różnego rodzaju rozrywki,
that everywhere around us we have some form of entertainment,
rozproszenia,
distraction,
jakieś potrzeby, które nie są naprawdę potrzebami,
some alleged need which is not actually a need,
co sprawia, że nasz czas już na starcie jest w pewnym sensie zorganizowany przez świat,
which actually means that right at the start, our time is already organized in some way by the world that we live in.
I nie wiem, czy macie podobne odczucie. Ja mam.
I don't know if you have the same feeling. That's really resonated with me.
Że czasami, żeby poświęcić czas na przykład na czytanie słowa, na w ogóle czas z Bogiem.
That sometimes when you actually want to spend some time on reading the Word, on spending time with God.
To właśnie jest tak, jakbyśmy go odkupywali, że trzeba zapłacić jakąś cenę, z czegoś zrezygnować.
It's like we were redeeming that time. It's like we actually had to sacrifice something to buy that time at the cost of something else.
Że nie zawsze jest tak, że mamy cały dzień po prostu mamy tyle czasu na spędzanie go z Bogiem.
It's not always that hey, we just want to spend time with the Lord. We can just do it whenever we want to. The time's plenty and available.
To o tych rozrywkach i kulturze napisał Jan Calvin 450 lat temu.
So the guy who wrote about the entertainments was John Calvin, who wrote it 450 years ago.
Więc nie wiem, jakie rozrywki mieli 450 lat temu w
Szwajcarii. I'm not quite sure what they had 450 years ago in Switzerland.
Ale myślę, że
cheese throwing.
Ale myślę, że w naszych czasach ten problem jest jeszcze większy i chyba tylko przez to, że nie znamy historii, nie widzimy właśnie, jak duży to jest problem.
And I think maybe, you know, we don't know history, we don't think that it's a problem for them.
Tak, więc to jest ta motywacja od Pawła, żebyśmy uważali, żebyśmy odkupywali czas.
So Paul's encouragement to us is to be careful, to be alert, to really buy back the time, to sacrifice, spend the time.
Bo to jest ta właśnie nasza część, nasza rola do odegrania w procesie
uświęcenia. Because that is our part. That is what God wants us to do. That's what we have to do.
I przeczytajmy teraz ostatni już fragment. To jest od wersetu 18 do 20.
Let's read the last bit.
Może do 20.
Verse 18 to verse 20.
A nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni duchem, rozmawiając ze sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając Panu w swoim sercu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit, speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music to your heart, from your heart to the Lord. Sorry. Always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ.
Więc na początku tego fragmentu Paweł mówi, żeby się nie upijać alkoholem.
So the first part is that we do not get drunk on alcohol.
Bo to prowadzi do rozwiązłości.
Because it leads to trouble, it leads to debauchery.
Ktoś może powiedzieć, że upił się alkoholem i nie popełnił jakiegoś cudzołóstwa.
And somebody can say, well, yeah, I got drunk, but you know, I didn't get into trouble.
Ale myślę, że to tylko dlatego, że nie było do tego może odpowiednich okoliczności, które mogą się kiedy indziej zdarzyć.
But I think that you need to be careful because maybe those circumstances for you to actually be able to do something really stupid weren't around, but next time you do it, they might be.
Myślę, że Paweł tutaj wyraża taką prawdę o alkoholu.
And I think that Paul really says the truth about alcohol.
Że on w pewnym sensie przyjmuje kontrolę nad naszym zachowaniem.
That it actually begins to control our behavior.
I że on kontroluje nasze zachowanie często wbrew naszemu sumieniu albo naszej normalnej postawie codziennej.
And often it actually begins to control our behavior, which is in opposition to what our conscience says to us or what we would normally do.
I myślę, że każdy może zaświadczyć, że właśnie w takim stanie mam nadzieję, że nie każdy może zaświadczyć z doświadczenia, ale że każdy się zgodzi, że w takim stanie często nie mamy panowania nad sobą.
And I hope that not many of you can testify that in such a state it is actually very difficult to control yourself.
I fajnie, że Paweł tutaj przeciwstawia to napełnieniu Duchem Świętym.
And I think it's wonderful that Paul actually puts it in contrast with the infilling of the Holy Spirit.
Bo to też jest rodzaj może nie jest to substancja, to jest osoba, ale rodzaj takiej kontroli nad nami.
Because it's not a substance, it's a person, but it's also some form of type of control,
które jednak jest łagodnym prowadzeniem,
but it's actually a gentle leading rather than a domination.
Prowadzi do dobrych rzeczy, jak widzimy tutaj nawet w tym fragmencie,
and it leads to good things as we see in this passage.
A nie do rozwiązłości czy do jakichś złych zachowań.
And but it leads us to good things, not to things like debauchery or things that we would later really regret.
I to jest ważne, prowadzi nas w zgodzie z nami samymi, nie wbrew nam samym.
And it's the interesting thing here is that it leads us according to our will. God begins to appeal to us rather than acting across what we actually want.
Więc to nie jest opętanie.
So it's not some kind of a possession.
Nawet w liście do Galacjan, kiedy jest ten fragment o uczynkach ciała i uczynkach ducha,
even in the letter to Galatians when it's this thing about the fruit of the flesh and the fruit of the spirit,
Paweł mówi, że jednym z owoców ducha jest powściągliwość.
One of the things that Paul says is one of the gift fruit of the spirit is self-control.
I właśnie po angielsku jest znowu lepiej przetłumaczone, bo to słowo tak naprawdę oznacza samokontrolę.
So it means having control over yourself, you doing it.
Dokładnie. I potem Paweł przechodzi do stwierdzenia właśnie bądźcie napełnieni duchem i opisuje tego rezultaty.
So he says instead be filled with the spirit and then he actually talks about the effects of being filled with the spirit.
I napełnienie duchem to jest takie chrześcijańskie hasło, które często nie wiemy, co oznacza w praktyce.
So being filled with the spirit is often like this kind of a Christian phrase and some people don't really know what it's about.
Ale jest bardzo ciekawy fragment, który chciałbym, żebyśmy przeczytali z Kolosan 3:16.
And I think we need to cross-reference to Colossians 3:16.
Gdzie Paweł opisuje bardzo w zasadzie identyczne rezultaty, co napełnienie Duchem Świętym, ale używa innego stwierdzenia.
Where Paul is also talking about being filled with the Spirit, but he uses some different phrases.
Więc tam Paweł pisze tak.
So Paul writes this.
Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie, ze wszelką mądrością. Nauczajcie i napominajcie się wzajemnie przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, z wdzięcznością śpiewając w waszych sercach Panu.
And he says, let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts.
Więc widzimy ten sam rezultat: psalmy, hymny, uwielbienie.
So we see the same thing: psalms, hymns, songs, which are the result of being filled.
Tylko Paweł używa czegoś innego jako punkt startowy.
But he uses a different point of departure.
Więc jest to albo synonim.
It's either a synonym.
Albo przynajmniej Paweł uważał, że są to bardzo podobne rzeczy.
Or Paul thought that these were very similar things.
I to stwierdzenie to słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie.
And he says this: let the word of God, let the message of Christ dwell among you richly.
Więc myślę, że bezpieczną konkluzją jest powiedzenie, że napełnienie Duchem Świętym zaczyna się od słowa Bożego.
So I think it's a good conclusion to make that actually being filled with the Spirit starts with the word of God.
Od tego, że wracając do poprzedniego, odkupując ten czas i czytając słowo Boże.
And so we can draw these two together. When we redeem time, when we spend time in the word of God, when we get to know his will,
to jest początek właśnie tej drogi, która prowadzi później do radości, do wdzięczności, uwielbienia.
It is at the beginning of a road which leads to joy, which leads to being filled.
To nie jest koniec, bo nie czytamy dla samego czytania.
So it's not the end, because we don't read just for the sake of reading.
Wiele osób studiuje Biblię i znają bardzo dobrze, ale nie są napełnieni Duchem Świętym.
So many people know the scriptures, but they are not actually filled with God, with the Spirit.
Bo to słowo pisane,
because this written word,
powinno zawsze nas prowadzić do żywego słowa, do Jezusa.
Should always lead us to the living word, to Jesus.
Powinno zawsze to nas prowadzić do głębszego rozumienia, kim jest.
So it should always lead us to a better understanding of who Jesus is.
Jaka jest jego wola?
What his will is?
Jak właśnie mamy spędzać z nim czas, odnosić się do niego?
Even how we can spend time with him better, how we can reference to him.
I myślę, że to jest właśnie ten początek napełnienia Duchem Świętym.
And I think this is the beginning of how we are filled with the Spirit.
I też w zeszłym tygodniu było to wspominane, że oprócz tego są inne elementy życia chrześcijańskiego, tak jak modlitwa czy wspólnota.
And apart from that, we also heard last week that there are other elements to life as a Christian, which is prayer and fellowship as well.
Więc myślę tutaj, że to, co Tomek mówił tydzień temu, że te trzy rzeczy powinny zawsze ze sobą występować razem, jest bardzo ważne.
And I think that these three words, reading of scripture, prayer and fellowship, should always come together.
I popatrzmy jeszcze tylko na te rezultaty, które opisuje Paweł.
So let's look at the results that Paul is describing.
Takie objawy, jest to rozmawianie z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowe.
The symptoms of being filled with the Holy Spirit is that we begin to speak one another with psalms, hymns, songs from the Spirit.
I to jest taki trochę starożytny język dla nas.
It's a little bit of old language for us.
Ale myślę, że chodzi tu o wspólnotę, o wzajemne zachęcanie się.
And I think what it actually means is that we have close fellowship with one another. It means that we encourage one another.
Używamy też oczywiście Biblii do tego, żeby się zachęcać nawzajem.
We of course use the Bible to encourage one another.
I Paweł potem dodaje, śpiewając i grając Panu w swoim sercu.
And then Paul says this, singing and making music from your heart to the Lord.
Myślę, że chodzi tutaj o radość, o uwielbienie i wdzięczność.
And I think that this is, comes with joy and praise and thanksgiving.
Są takie miejsca w Biblii, gdzie dzieje się coś wielkiego, radosnego, jak na przykład przejście przez Morze Czerwone.
There are some places in the Bible where some major events happen, some very joyful events. So for example, the crossing of the Red Sea.
I ludzie nagle spontanicznie wybuchają i zaczynają śpiewać.
And sometimes people just spontaneously begin to sing from their hearts.
Więc myślę, że Pawłowi chodzi tutaj po prostu o radość i wdzięczność, a nie o samo nucenie jakichś piosenek.
And I think that it's talking about more having that attitude of gratitude and joy rather than the actual act of singing a particular song.
I sam werset 20 właśnie dodaje dziękczynienie, bo jest napisane: dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa.
And I think verse 20 actually emphasizes that, because it says always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ.
Chciałbym może jeszcze, nie wiem, czy mamy...
Dajesz, tak?
Chciałbym...
It's good, right? Amen, brother! Woo! Yeah.
Chciałbym spojrzeć na taką bardzo, bardzo...
Lift your hands and praise the Lord! No, we won't do that today. No.
Chciałbym spojrzeć na taką bardzo piękną scenę.
I'm here. I wanted to describe a very beautiful scene.
Która moim zdaniem bardzo ładnie obrazuje działanie Słowa Bożego w sercach ludzi.
Which I think wonderfully illustrates the working of God's word in people's hearts.
To jest jedna z moich ulubionych scen w Starym Testamencie.
It's from the Old Testament.
I to jest z Księgi Nehemiasza 8.
It's from Nehemiah 8.
Więc tak w jednym zdaniu Izraelici są powracają z niewoli babilońskiej do Jerozolimy.
And so the Israelites are coming back from being cast out of Israel after the exile.
I odbudowują świątynię, odbudowują swoje domy.
And they are rebuilding the temple, rebuilding their homes.
I jest tam taka scena jak Ezdrasz.
And there's this thing that happens when Ezra
i jego kapłani zbierają pismo, czyli prawo.
When Ezra and his priests actually gather the word of God.
I zaczynają je czytać na głos przed całym ludem.
And they begin to read it out loud to the entire nation.
I to, co się dzieje, jest niesamowite. Ludzie zaczynają mieć skrajne emocje.
And what happens is actually incredible. People begin to have real emotions, skrajne, extreme emotion. Thank you. Yeah.
Kiedy Ezdrasz czyta prawo na głos, oni płaczą.
When Ezra is reading the word out loud, the law, they begin to cry.
Możemy się domyśleć, że z pokuty.
We can think maybe it's because of repentance.
Później do tego stopnia jest sytuacja zła, że kapłani idą do ludu i mówią im: hej, nie płaczcie, radujcie się, to jest dobry dzień.
And the priests actually go to the people and say: hey guys, you know, don't cry, this is a good day.
Więc oni zaczynają się radować i świętują wieczorami.
So then they begin to actually the emotions change and they begin to rejoice and they go into the evening.
I wydaje mi się, że to jest takie świetne połączenie dwóch rzeczy: słowo Boże i gorliwość tych, którzy słuchają.
And I think it's this linking of two things, you know, the word of God and the zeal of those who are listening to this word.
Gorliwość, bo kiedy pewnego dnia doszli do punktu w prawie, gdzie Bóg opisuje święto szałasów.
So it's incredible zeal, because one day when they get to the point where God is talking about the feast of tents, the tabernacles.
I oni orientują się, że to jest dokładnie w tym miesiącu, w którym są.
And they go, oh, this is the month that we're in now.
To oni natychmiast ruszają i budują szałasy tego samego dnia.
So immediately they start building shelters and actually start living in them straight away.
Więc mają taką gorliwość do słuchania i wykonywania słowa Bożego.
So they're very, very motivated, very keen, not just to listen, but actually to immediately act on the word that they've heard.
Więc ta scena, którą chciałem szybko przeczytać, następuje zaraz po tym.
So the what I wanted to read is straight afterwards.
To jest Nehemiasza 9 od wersetu 1.
And it's Nehemiah 9 verse 1.
A w 24 dniu tego miesiąca zgromadzili się synowie Izraela i pościli, odziani w wory oraz posypani prochem. I potomstwo Izraela odłączyło się od wszystkich cudzoziemców, stanęli i wyznawali swoje grzechy i nieprawości swoich ojców. Stali na swoim miejscu i czytali księgę prawa Pana swego Boga przez ćwierć dnia, a przez drugą ćwierć dnia wyznawali grzechy i oddawali pokłon Panu swemu Bogu.
On the 24th day of the same month, the Israelites gathered together, fasting and wearing sackcloth and putting dust on their heads. Those of Israelite descent who had separated themselves from all foreigners, those of Israelite descent had separated themselves from all foreigners. They stood in their places and confessed their sins and the sins of their ancestors. They stood where they were and read from the book of the law of the Lord their God for quarter of a day and spent another quarter in confession and in worship the Lord their God.
Dzisiaj takie wydarzenie nazwalibyśmy przebudzeniem.
Here, this kind of event we would probably call revival.
Które zaczęło się od słowa Bożego.
Which started with the word of God.
Gorliwości słuchaczy.
The zeal of the people who were listening.
Modlitwy, bo widzimy, że wyznawali grzechy i uwielbiali Boga.
There was prayer, we can see that they were confessing their sins and crying out to God.
I wspólnoty, bo wszyscy byli razem w jednym miejscu.
And fellowship, because they were all in one place, they were doing it together.
Więc myślę, że Paweł ma coś takiego na pewno z tyłu głowy, kiedy pisze o napełnieniu Duchem Świętym.
And I think that this is maybe what Paul has at the back of his mind when he's talking about being filled with the Spirit.
Więc ta ostatnia motywacja, tak podsumowując Pawła, mówi, że Powinniśmy odwrócić się od naszych grzechów, powinniśmy nie robić tych rzeczy, które kiedyś robiliśmy, po to, żeby móc być napełnieni Duchem Świętym.
And so basically the last motivation of Paul is turn away from these sins, turn away from these evil things so that you can be filled with the Holy Spirit, with the power of God.
I to jest koniec tego fragmentu, który dzisiaj omawiamy.
This is the end of this passage that we're talking about today.
I chciałem tylko zakończyć w trzech zdaniach.
And I wanted to end in three sentences.
To, co myślę, widzieliśmy w tym rozdziale i w poprzednim tydzień temu.
What we saw in this passage and last week as well.
To jest to, jak ważna jest świętość, jak ważne jest oczyszczenie dla Pawła, dla Boga też, oczywiście.
It's how important holiness and purity is for Paul, but actually for God.
Jak wiele miejsca on w swoim liście jest gotowy poświęcić, żeby namawiać do tego.
How much space he has devoted in this important letter to motivate these Christians to be like this.
Druga rzecz to jest, tak jak wspomniałem na początku, że to Duch Święty jest sprawcą oczyszczenia w nas.
And the second thing is we need to remember that it's the Holy Spirit who is responsible for cleansing us.
Duch Święty działający przez słowo, przez modlitwę, przez wspólnotę, przez kościół.
The Holy Spirit that acts through his word, through prayer, through fellowship, through his church.
Chociaż też jak widzieliśmy, nasza aktywność i współpraca jest konieczna.
Although obviously we need to cooperate very actively with the Holy Spirit.
I chciałem też zakończyć tym, co wspomniałem na początku.
And I wanted to end with what I said I would end at the beginning.
Że kiedy myślę, że zdarza się to nam, że kiedy czujemy się słabi i czujemy się może przygnieceni trochę naszymi błędami.
Sometimes when we feel really weak, sometimes even feel crushed by our faults.
I może patrzymy na siebie i wiemy, że nie jesteśmy jeszcze w tym miejscu, w którym chcielibyśmy być.
And we look at ourselves and we say we're not quite in the place where we feel we should be.
To myślę, że powinniśmy pamiętać, że uświęcenie i oczyszczenie nas jest planem i obietnicą Boga.
We need to remember that our sanctification and our cleansing of our lives is the promise of God.
I to nie jest obietnica Boga od wczoraj, to jest obietnica Boga od tysięcy lat.
It's not a promise of God from yesterday, just something special that he spoke to you personally. It is something that he has been saying for thousands of years.
Więc ta obietnica nie zawiedzie i powinniśmy się jej mocno uchwycić.
And God is faithful and we need to hold on to his promises because he will fulfill them.
I Biblia mówi, on jest wierny, on tego dokona.
The Bible says God is faithful, he will do it.
Amen. To jest koniec.